Cześć,
tu Igor z RBS Management. Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły Cię nietypowe dla podcastów wprowadzenia do rozmów, czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekko strawna, zainspiruje Cię, da do myślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania.
Tu naszym gościem jest Paula Paszkiewicz i jest to pierwszy gość, który nie jest jakimś oderwanym czasem od rzeczywistości mówcą, trenerem, tylko jest prawdziwym project managerem prosto z pierwszej linii frontu. Jeszcze dzisiaj, wcześniej rozwiązywała na pewno jakieś problemy. Poznał nas nasz wspólny znajomy i wiem o tobie praktycznie tyle, co się dowiedziałem z twojego LinkedIna. Zainteresowało mnie tam, że skończyłaś szkołę filmową w Łodzi i już od jakiegoś czasu siedzisz w Londynie, a od chyba prawie 2 lat pracujesz w BBC i tyle wiem. Co byś mogła jeszcze o sobie powiedzieć?
Przede wszystkim cześć, witam wszystkich z Londynu, tak? Co bym mogła o sobie powiedzieć? No, 7 lat temu przyjechałam do Londynu, żeby rozkręcić tutaj się właśnie w mediach, gdzieś tam rozpocząć swoją karierę. No i tak mi właśnie idzie. Moim zamierzeniem było oczywiście dotrzeć do BBC, więc
tak,
jestem tutaj. Tak, to znaczy, no tak, w sumie mogę powiedzieć, że tak, bo pierwsza moja praca, pracowałam w firmie mediowej, która zajmowała się dystrybucją reklam telewizyjnych do wszystkich kanałów na świecie. Mhm. Siedziba była w centrum Londynu i właśnie po skosie gdzieś widziałam gmach New Broadcasting House, czyli gmach BBC i szczerze mówiąc miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że kurczę, chciałabym kiedyś być właśnie jednym z tych osób, które wychodzą czy wchodzą do tego budynku i tam właśnie pracują. Także no, szczerze mówiąc, gdzieś tam to ze mną było.
Mm-hmm. No to fajnie, ja w ogóle wracając, bo tam ta szkoła filmowa mnie zainteresowała, jak się tam studiowało, co ty tam w ogóle studiowałaś, no bo to takie, wiesz, ja jestem po Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, więc dla mnie szkoła filmowa w Łodzi to jest taki trochę abstrakcyjny kierunek.
Tak, no studiowało się bardzo fajnie, dobrze wspominam czasy filmówki, tak, potocznie jak nazywamy. To było też jedno z moich marzeń, żeby się tam dostać. Zawsze gdzieś tam interesowałam się mocno sztuką filmową. Również skończyłam kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawstwo na uniwersytecie. No ale właśnie chciałam się rozwijać bardziej w branży, także aplikowałam na produkcję filmową, na filmówkę. I akurat udało się tak, że ten mój rocznik był pierwszym rocznikiem, który był studiami dziennymi, ponieważ no, nie stać mi było na studia zaoczne, także spróbowałam szans, mówię dobra. I ciągnęłam 2 kierunki też na pierwszym roku, 2 kierunki na raz.
Wow.
Także studia na filmówce, wiadomo. No,
produkcja filmowa, czyli tak w skrócie, tak. Jakbyś powiedziała, o co chodzi, no bo to może nie wszyscy też, może ja też nie wiem.
No głównie skupia się na tym, żeby jakby szkolić nas na kierowników produkcji, czyli osoby, które zajmują się produkcją właśnie filmową, czy też telewizyjną, od, nie wiem, sporządzania budżetów, tak, cała produkcja.
Czyli de facto project managera planu filmowego, albo
tak. Dokładnie.
Czyli jak najbardziej to wszystko się łączyło. Słuchaj, no i no to dobrze, no to jak ty się znalazłeś już w tym BBC, a w ogóle czy te studia ci jakoś pomogły w Anglii się zaczepić w tej branży filmowo-mediowej, czy w ogóle nikogo to nie interesowało? Także to takie pierwsze pytanie, a drugie, no to jak już wyglądała ta konkretna rekrutacja do tego BBC? Co było najdziwniejsze, co cię zaskoczyło, może w ogóle wszystko było betką i tyle. Wysłałaś tam CV, oni do mnie napisali, Paula, we've been waiting for you.
No to tak. Jakie było pierwsze pytanie? Bo zadałeś kilka ich naraz.
Czy miało znaczenie dla Anglików w ogóle, że twoje wykształcenie?
Wiesz co, jak rozmawiam z ludźmi, z moimi tam znajomymi ze szkoły, którzy również są w Londynie, to są głównie operatorzy albo właśnie też tam kierownicy produkcji i jeżeli oni pracują w branży filmowej, to jak najbardziej szkoła, łódzka szkoła filmowa jest rozpoznawalna, zwłaszcza wśród operatorów, bo są świetnie wyszkoleni, świetnie uczeni swojego rzemiosła. Natomiast myślę, że tak w mediowej, bardziej w telewizji tutaj brytyjskiej, nie wszyscy wiedzą, kto się interesuje filmem bardziej, to zna gdzieś tam, byłam też zaskoczona, no fajnie słyszeć, że ktoś zna nazwisko Kieślowski albo Wajda i gdzieś tam nie ze mną o tym porozmawiać. Natomiast no, w przypadku mojej rekrutacji do BBC nie sądzę, żeby to miało większe znaczenie, jaką szkołę skończyłam, aczkolwiek się nią zawsze gdzieś tam chwalę na interwiu, bo jednak jest to moje jakieś osiągnięcie i na pewno blisko mu do branży.
No właśnie, no i jak te rekrutacje, jak to wyglądało?
Wiesz co, rekrutacja nie była taka straszna. Co prawda miała dwa etapy, znaczy zazwyczaj są dwa etapy, tylko że drugi etap był taki i to chyba już...
Gdzie, to jeszcze przepraszam, wejdę w słowo, wrócę. Ogłoszenie gdzieś było na stronie, czy gdzieś od znajomych usłyszałaś, czy jak to wyglądało?
No, z tym jest właśnie taka rzecz, że BBC ma swoją wewnętrzną stronę rekrutacji, i trzeba, nie wiem, poświęcić bardzo dużo czasu, żeby wypełnić swój profil na tej stronie.
Czyżby oparte na systemie Taleo albo na jakimś takim? Nie wiem, czy kojarzysz, ale...
Nie kojarzę.
Kojarzę tego typu strony. Czasami korporacje duże mają takie wewnętrzne strony. Ja pamiętam, że też kiedyś takie coś wypełniałem i płakałem, jak to wypełniałem, bo nie miałem żadnej pewności, że ktoś to przeczyta w ogóle.
Dokładnie. I ja ten profil mój BBC już zaczęłam wypełniać kiedyś, po prostu, tak jak mówiłam, kiedyś tam gdzieś miałam z tyłu głowy, że może kiedyś. I ja go wypełniałam przez kilka lat po prostu, gdzieś tam go update'owałam.
I od momentu, kiedy zobaczyłaś ten budynek, to stwierdziłaś, kurczę, założysz ten profil i będę go polerować.
Nie no, żartuję, oczywiście można, no trzeba się do tego, bo ja też nie do końca wiedziałam na przykład, co powinnam zawrzeć, co jest ważne, tak, więc myślę, że też się uczyłam po drodze, że kurczę, wszystkim trzeba się gdzieś tam pochwalić, wszystko trzeba wypisać o sobie, no a że też zdobywałam doświadczenie przez te lata w innych firmach, także no miałam co dodawać, no i w końcu, kiedy właśnie dwa lata temu zaczęłam szukać pracy i to ja już miałam za sobą trzy firmy, także powiedziałam sobie, dobra, nie chcę tracić czasu, żeby znowu gdzieś się dostać do firmy, do której, nie wiem, no jakoś nie pałam wielkim entuzjazmem, pasją i tak dalej, bo miałam kilka rozmów i też do niektórych rozmów też jest tak, że człowiek się że chce dostać tą pracę, ale czasem się nastawiasz, że kurczę, może tak w głębi duszy wcale nie chcesz, albo no nie
albo
wiem.
Chcesz i idziesz i po prostu osoba, która jest na tej rekrutacji i sobie myślisz, okej, firma jest fajna, ale ja nie chcę dla tego gościa pracować.
Na przykład też, tak. No i tu z tym ja mówię, dobra, jak już mam zmieniać pracę, no to muszę zmienić już na coś super.
Jak kochać to księcia.
Dokładnie, jak kraść 100 miliony. Także no mówię, dobra, no to sięgam tam. No, no i zaczęłam w sumie całą swoją energię skierowałam konkretnie na stronę rekrutacyjną BBC i tam wyszukiwałam różnych, no patrzyłam, co tam mają aktualnie w ofercie. I to było tak, że ja poszłam na dwie rozmowy rekrutacyjne na inne stanowiska, na których nie przeszłam w ogóle. Także to było tak, że mówię, dobra, poszłam raz, no nie udało się. Później znowu gdzieś na inne stanowisko też poszłam na rozmowę, nie udało się. Także no, nie było to zbyt zachęcające, ale co z tego trzeba wyciągnąć? Wyciągnąć to, że jednak nie zapraszają na te rozmowy. Także jest coś w tym moim profilu, co jednak jest interesujące dla nich. Także moja trzecia rozmowa to była właśnie rozmowa na project managera i tu już mówię, no nie, no to już jest to, co chcę i to 100% i po prostu dałam z siebie wszystko, co mogłam i myślę, że to zaowocowało bardzo na rekrutacji. Także rekrutacja miała dwa etapy.
Zdarzyło ci się już samemu rekrutować, być z drugiej strony stołu?
Nie, jeszcze nigdy.
No, to myślę, że masz po prostu, zobaczysz, jak to wygląda z drugiej strony stołu. I ja właśnie też na paru rozmowach dałem się naprawdę bardzo dużo. I potem, jak siedem z drugiej strony stołu rekrutacyjnego, to tak po prostu po pierwszych dwóch rozmowach mówię, Chryste, to ja już się nie dziwię, czemu dostałem pracę, jak po prostu przychodzą takie zombiki na rozmowę. Także to taka rada też dla słuchaczy, że nie jest aż tak trudno się wyróżnić, tylko po prostu trzeba w to włożyć serce.
Oj tak, zgadzam się. Do dzisiaj nawet moja koleżanka z pracy gdzieś tam mi, już chyba drugi raz mi wspomina, ale ty byłaś świetna tej rozmowie kwalifikacyjnej. No to świetnie, jak jej zapadłam tak w pamięć, że do tej pory pamiętam, no to naprawdę musiało tam ode mnie tą energią gdzieś tam bić mocno.
Jak te, to jeszcze jak, no to już skończmy ten temat rekrutacji, pociągnijmy go jeszcze chwilkę, bo mówiłeś, że dwa etapy. No, to były po prostu dwie rozmowy, czy musiałaś coś, było jakieś zadanie, jakiś assessment?
No właśnie na drugim etapie było zadanie i to było, pierwszy raz dostałam w ogóle coś takiego właśnie, żeby przygotować prezentację. Miałam przygotować prezentację projektu, nad którym pracowałam. Także coś z mojej obecnej pracy, co zrobiłam i jak nim zarządzałam. Oni oczywiście chcieli sprawdzić, jakie mam umiejętności i jak rozwiązuję jakieś tam sytuacje, decyzje, jak podejmuję. No i zrobiłam taki też myk, że wybrałam reklamę, bo pracowałam właśnie z reklamami, wybrałam reklamę klienta, który akurat był również klientem obecnym w kampaniach BBC, więc wiedziałam, że są na bieżąco, więc mówię, a pokażę im, że też bym mogła im gdzieś tam pracować z nimi, także się postawiłam, że słuchajcie, no ja jestem już z wami w zespole i pracuję nad tym samym projektem. No, także prezentację zrobiłam i no i tyle. No, reszta to były pytania właśnie typowo sytuacyjne bardziej.
Okej, super. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania do Pawła odnośnie tej rekrutacji, to oczywiście zapraszamy, a teraz już takie właściwe project managerskie, no przede wszystkim powiedz, nad jakimi projektami ty pracujesz, kto jest klientem tych projektów, co to są za projekty, też no, tam później dopytam typu, jak wygląda zespół i tak dalej, przede wszystkim, co to są za projekty.
Więc ja ogólnie, moja rola została stworzona z powodu tego, że w firmie pojawiły się dwa ogromne projekty, tak zwane sponsorship deals, z klientami, którzy no, płacą dużo więcej za kampanię, sponsorują programy ogólnie, które BBC produkuje. Więc to była duża, to są bardzo duże projekty. I ja od razu jakby dostałam te projekty do, znaczy nie tyle do prowadzenia, to znaczy ja tam pracowałam jeszcze z takim senior osobą, z tym, że no cały jakby project management spadł na mnie, ponieważ no to ta osoba nie była, była takim liderem, tak, tego projektu.
Ona była na komitetach sterujących i coś tam, a ty biegałaś i poganiałaś ludzi.
Ja ogólnie musiałam wszystko zrobić.
Tak, no.
No, to znaczy, no tak to nie było cały czas, bo teraz już pracuję z project managerem, który też dołączył do nas do zespołu, także wspólnie. Ale początki były takie, że no, ja musiałam gdzieś tam przy tym pracować, co było stresujące, trudne. Oczywiście nie wiedziałam ogólnie, jak to się robi, też to były nowe projekty, także w firmie też nie było wszystko jakby podany na tacy, że słuchaj, no, tak jest nasze, tak, taki sposób pracujemy i tyle. Także no, dużo się też nauczyłam i te projekty do dzisiaj, tak jak mówię, pracuję przy nich. Także tym się głównie zajmuję.
Oprócz tego... w stanie zdradzić, to są kraje, czy to są jakieś firmy, bo ja wiem, że i kraje zlecają takie rzeczy, i duże firmy zlecają takie rzeczy.
To są firma, jedna firma to jest firma z, jakby to powiedzieć, z działu agroturystyki ze Stanów Zjednoczonych i ona jest sponsorem jednego z naszych programów, który się nazywa Follow the Food. To jest seria 8-odcinkowa na temat przyszłości pożywienia, nie wiem, farmerów, jak to wszystko wygląda, cały jakby taki food chain, tak, od from field to fork, jak oni mówią, czyli od farmera do właśnie do kuchni, do widelca, tego
do co konsumera.
Do konsumenta, tak, dokładnie. A drugi projekt to jest firma, która się zajmuje, firma kurierska i oni sponsorują serię Made on Earth i to jest program wspaniały, jest o 8 produktach takich właśnie typowych, codziennych, jak kawa, jak przyprawy, nie wiem, jak rowery, które, jak one właśnie są produkowane, no takie ogólnie informacje na ten temat, także to są takie większe, i oczywiście te programy wszystkie były wyprodukowane przez BBC.
Jak duże są zespoły i jak długo takie projekty trwają?
Dobrze, więc zespół, to jestem ja i project manager główni z tego działu. Do tego, to jest właśnie taki złożony dość projekt. Bo...
Ja się spodziewam, no bo podejrzewam, że ktoś go tam sprzedaje, jest w kontakcie z tym klientem jeszcze, was wspiera, no przecież ktoś to musi wyprodukować, no tak, podejrzewam, tak. Że jest osobny kierownik produkcji, że ty nie zarządzasz planem, tak?
Nie. Nie, to znaczy tak, to jest u nas jest tak, że jest zespół, który się nazywa Editorial i oni zajmują się właśnie tworzeniem programów, tworzeniem, mają jakby, oni ogólnie, bo ja pracuję dla bbc.com, tak, my głównie pracujemy na właśnie tych online, na stronach internetowych i tam tworzymy nasz content i natomiast właśnie to jest tak... jakby to powiedzieć, to jest złożone, bo ja jestem w takiej bardziej kreatywnej części zespołu i drugi zespół jest właśnie taki zespół, który się zajmuje, no nie wiem, innymi rodzajami artykułów, nie jest komercyjny. Ja pracuję dla klienta, oni nie. Tylko, że do tego projektu my łączymy swoje siły, bo oni produkują program, a my się zajmujemy właśnie kontaktem z klientem, organizujemy wszystkie materiały reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Także no jest tego sporo. Jest to jakby praktycznie cała, bardzo, bardzo duża część firmy.
Fajnie. Ile trwa taki projekt? Bo to jest tak, że to po prostu jest taka seria 8-odcinkowa, no i to jest, rozumiem, koniec, klient mówi wow, great i tyle. Ile produkcja czegoś takiego trwa mniej więcej?
Sama produkcja.
Znaczy ile produkcja?
Projekt.
Projekt od początku do końca.
No więc projekt, jeżeli za start projektu uznajemy pierwszy kick-off call z klientem, no to było długo przed, zanim ja dotarłam do BBC i patrząc na foldery, w których...
Ale rozumiem, że już byłaś na świecie. Tak. Już byłaś na świecie.
Byłam. Tak długo to nie trwało, na szczęście. No nie, no tak my się, wydaje mi się, że na pewno rok przed, zanim dotarłam. No i teraz mamy drugi rok, no to już 3 lata trwa taki projekt i jeszcze ten projekt będzie... No myślę, że tak dwa, trzy lata można powiedzieć, że takie projekty trwają długo.
Okej, czy już taki, to nie jest projekcik, tylko to jest konkretne, długie coś. Okej, słuchaj, to trochę może odnośnie narzędzi, w ogóle czego wy tam używacie do zarządzania zadaniami na przykład i do komunikacji, no bo jest dużo różnych modnych rzeczy, to czego wy używacie?
My ostatnio zaczęliśmy używać nowego narzędzia, to jest MS Teams i to jest aplikacja, wiadomo, znana.
Tak.
I ją testujemy, jak nam tutaj pomoże w projektach i w komunikacji. Jak na razie super działa, fajnie, można grupować ludzi w jakieś tam kanały, w teamy. Już właśnie odchodzimy od innych czatów i Zooma również, używając tylko właśnie tego narzędzia. Więc jak na razie się sprawdza i
zadania też tam sobie przydzielacie, bo ja wiem, że tam są tablice z zadaniami, takie rzeczy. Też tego używacie?
Tak, mamy Project Tools i tak, staramy
ale,
się.
Dobra, ale ludzie z tego korzystają, wiesz, moje doświadczenie project managerskie jest takie, że firma może wdrożyć narzędzie, project managerowi się podoba, przydziela tam taski ludziom, a ludzie to mają w poważaniu.
Nie.
Jak jest z tak zwaną adopcją tego narzędzia?
Wiesz co, no, to jest coś nowego, także każdy gdzieś tam, o fajnie, próbujemy. Wydaje mi się, że fajne to jest i ludziom się to podoba. Ja lubię to, że jest to aplikacja, także no, jest to podobne do, nie wiem, innych jakichś tam aplikacji, gdzie można używać emotikony i gify, bo to jakby rozwesela też fajnie się komunikuje wtedy z ludźmi. No i odchodzisz od tej zapchanej skrzynki outlookowej, także gdzieś tam można szybko coś załatwić przez...
Z klientem rozumiem, że dalej jednak mail.
Z klientem mamy wideo konferencję, też właśnie używając MS Teams, także też jest nasze, ale no tak, osobno...
Oczywiście na jakieś podsumowanie i tak dalej.
Tak.
Okej, no to taka ciekawostka. Ja ostatnio próbowałem coś wprowadzić dla jakiejś organizacji, zdanie z ich MS Teamsa i się oczywiście okazało, że klient z zewnątrz to już w ogóle jest jakaś masakra, także... Mhm. Także tyle. Słuchaj, no i to tyle o narzędziach. Co jest najtrudniejszego w tych projektach dla Ciebie? No już masz porównanie, przez kilka organizacji się prześlizgnąłeś. Co jest dla Ciebie najtrudniejszego? No i przede wszystkim jak sobie z tym Paula radzi?
No najtrudniejsze to był ten kontakt z klientem z mojej strony, bo ja tam wpadłam, mówię, Boże, taka Paula, a tutaj mam rozmawiać z klientem, przy którym wszyscy się trzęsą ogólnie, seniorzy, nie seniorzy i tak dalej, także no dla mnie to było dość stresujące i gdzieś tam się próbowałam chować. Nie musiałam też bardzo gdzieś tam na kolach się udzielać, natomiast w mailach się czuję trochę lepiej, także tam próbowałam jak najbardziej, więc to było dość trudne. I też są różni klienci, także no z jednym jest taka komunikacja, z innym jest inna. Także no...
Przepraszam. Been there, done that, tak.
To słyszę?
Mówię been there, done that. No, są też różne osoby od klienta, to przecież są niekoniecznie zawsze, tak. Zawsze komunikujesz się z jedną konkretną osobą. I tyle. No, ale rozumiem, że z czasem ta komunikacja się jakoś tam poprawiła i znaczy w sensie przyzwyczaiła się do tego i nie jest to jakimś super, super, super wyzwaniem.
No nie, no jak już długo pracuję z tymi samymi osobami, no to gdzieś tam już mam tak mniej stresu na pewno.
A widzieliście się na żywo?
No tak, czekaj, tak. Z jednym klientem. Teraz mamy nowy zarząd w drugiej firmie, z nimi jeszcze na żywo nie. Ale tak, jakby organizujemy takie podsumowania na żywo, także no to też fajnie.
Ja słyszałem, że to pomaga bardzo, także słyszałem, może doświadczyłem tego, jak bardzo to pomaga. Wystarczy, że z kimś nawet kawę wypijesz i już jest to troszkę zupełnie, troszkę inaczej. No to słuchaj, za co najbardziej kochasz tę pracę? Albo lubisz, no może nie kochasz, już tak nie szafujmy słowami. Co tam jest absolutnie najfajniejszego i dlaczego by się poleciła?
Ojejku, najlepsze jest to, że są różne projekty, że nigdy nie wiesz, kto przyjdzie, jaki klient zapuka i nie wiem, czy będziesz pracował, bo ja również pracuję przy, jeszcze nie dokończyłam, że pracuję również przy branded content, czyli przy takich mniejszych dealach. I tam jest, częściej są krótsze projekty i częstsze, także tam jest fajnie też, Na przykład, nie wiem, pracujemy z różnymi krajami, z ministerstwami turystyki na przykład, pracowaliśmy.
No tak.
No niestety. I kurczę, dowiedzieć się coś fajnego o nowym kraju albo, no nie wiem, pooglądać przepiękne zdjęcia, poznać tych ludzi również, bo my mamy właśnie klientów międzynarodowych, także ja to uwielbiam. Że
ja podejrzewam, że kontakt z Ministerstwem Turystyki jakiegoś egzotycznego kraju to w ogóle musi być ciekawe doświadczenie, nie?
Bardzo, tak. Budowaliśmy mapę dla Seszeli, także to też było świetne. Każdy marzył, że tam pojedzie i będzie
brał udział. To jest standard, nie?
No, także no, to najbardziej lubię. Przeróżne są projekty i naprawdę to jest najfajniejsze. Też mnie to ekscytuje, o coś nowego, coś się dowiemy, albo będziemy robić wideo, albo będziemy pisać artykuły, także to jest najfajniejsze.
Słuchaj, a najważniejsza rzecz, jakiej się tam nauczyłaś, tak z twojej perspektywy?
Ojejku. No, komunikacja z teamem na pewno. I nie bać się podchodzić i zadawać pytania. Nie chować się za mailami. Tylko, no teraz wiadomo, ale jak zaczynałam, to po prostu ja latałam po całym biurze, szukając osób, które pracują w tym projekcie. I po prostu dzięki temu poznałam wszystkich bardzo szybko i nawet jako jedyna z mojego zespołu znałam jakieś tam osoby, których inni nie znali już będąc dłużej.
Czyli wstać za biurka i po prostu iść i powiedzieć hi i pogadać. Nie było takiej bariery, na przykład jak czasem, nie wiem, że pracownicy starsi czy coś takiego, że wiesz, że mówili, nie mam czasu?
Nie spotkałam się z czymś takim, nie. Każdy jest otwarty, poza tym, tak jak mówię, projekty są ważne, także jak rzucę hasło, że to jest ten projekt, to ludzie...
No tak, to ci pomogło. No i chyba też słyszałem o czymś takim, że no, na początku projektu masz taką licencję, że możesz nie wiedzieć, czy w ogóle jesteś na początku projektu, czy jesteś na początku firmy i po prostu no, idziesz i mówisz, kurczę, słuchaj, no jestem tu, pracuję tu od miesiąca, weź mi, wyjaśnij.
Tak, jak najbardziej. I
bardzo, bardzo fajna nauka, bardzo mi się podoba. A słuchaj, a jak się pracuje, no to w ogóle już my w takim mieliśmy rozmowę taką z krótką i ja chciałem ci powiedziałem ci, że pewnie cię spytam o to, jak się pracuje z Brytyjczykami, bo tam jest takie brytyjskie środowisko, a ty powiedziałeś, że to w ogóle, że oni nie lubią tego określenia i że na przykład mogliby mieć jakieś obiekcje, jeśli by to tak w ogóle nazwać. No to mnie tym bardziej zaciekawiło. Jak się, bo BBC się kojarzy takie very British.
Nie, ja nie powiedziałam, że oni nie lubią, tylko ja jakoś tam chyba powiedziałam to określenie i później stwierdziłam, że no nie byłoby jakby wskazane jakby tak powiedzieć ogólnie. Ale jak się z nimi pracuje? No mi się pracuje bardzo dobrze. Oczywiście trzeba się nauczyć z nimi pracować. To nie jest tak od razu, że
no właśnie.
Wszystko rozumiesz, jeżeli nie chodzi o język nawet, tylko o to właśnie, jakie oni mają maniery, co znaczy co i tak dalej. Także no tego troszeczkę się musiałam nauczyć i...
Czekaj, że quite interesting, to znaczy, że jest beznadziejne.
Tak. No takie są smaczki językowe dokładnie, które nie znaczą wcale to, co znaczą niby słownikowo, także no jest coś takiego. Lubię z nimi pracować, bo oni są...
Co jest najfajniejszego właśnie w pracy z nimi, jak masz porównanie?
Ja myślę, że chyba ta ich legendarna uprzejmość tutaj jakby w pracy bardzo pomaga i taka, no właśnie taka etyka pracy i jakby z szacunkiem odnoszenie się do siebie, gdzie no czasami jest tak, o Jezu, no dobra, już powiedz mi coś wprost, ale jednak w pracy i to bardzo pomaga, bo wiadomo, jest dużo stresu, gdzieś tam każdy jest zajęty, musi dopiąć swoje rzeczy, ale no, z nimi się tak pracuje, że jest to takie bardziej calm, czyli spokojniej i bez nerwów, tak? Bardzo rzadko się ktoś denerwuje w biurze, także tak jakby oficjalnie gdzieś na forum. Więc myślę, że to jest najfajniejsze w pracy i oni są zawsze otwarci na każdą osobowość, także nie ma jakby wykluczania, nie czułam nigdy czegoś takiego, mimo że ja jestem też taka, że raczej jestem cicha, tak, powiedzmy, ale nie czułam się wykluczona nigdy z tego powodu, albo że odstaję, zawsze, nie wiem, zawsze mnie gdzieś tam zapraszają. I próbują mnie gdzieś tam do siebie przyciągnąć. Także.
No ja też rozumiem, że no, siedzisz tam już jakiś czas, więc gdyby ci się pracowało generalnie tam beznadziejnie, no to pewnie byś.
No, rzeczywiście.
Podejrzewam, że pewnie byś uciekła. Zresztą moja kuzynka też chyba już od 2 czy 3 lat siedzi w Londynie i też jakoś jej się tam dobrze pracuje. Słuchaj, to tak kończąc te moje pytania, takie ostatnie moje ulubione i tam jeszcze przejdziemy, widziałem, że na czacie tam parę mignęło, to nam Dawid pomoże. Słuchaj, największy, zero bullshit manager, jest największy bullshit, jaki słyszysz o zarządzaniu projektami i uważasz, że to jest po prostu bzdura i ci się gdzieś tam pojawia, albo może, że kiedyś go słyszałaś i tyle, tak według ciebie, według Pauli.
Wiesz co, ja nie lubię, jak się taka sytuacja dzieje, że jeden team, jeden zespół, nie wiem, coś robi i to musi podać do drugiego zespołu. I kiedy nie wiadomo, jak to zrobić, albo jest jakieś tam, że trzeba wypełnić coś, nie wiem, dokument, to wtedy nie, ja nie będę tego robił, drugi zespół mówi, nie, ja też nie będę tego robił, no to kto to robi? Project management. I tego tak nie do końca lubię, że to tak wszystko jest spychane, a wypełnienie dokumentu.
Czyli bullshit w sensie, że project manager widziany jako taki chłopiec albo dziewczyna na posyłki, żeby zrobić takie niekomfortowe rzeczy, ty weź wypełnij za nas jakiś tam raport albo coś takiego i różne tego typu.
Tak, tak, trochę tak, tak. Ja nie mam czasu, ja muszę się skupić na, nie wiem, kreatywności.
Tak, tak, bo ty to jesteś ten od tabelek, to weź nam pomóc. Okej, to ja generalnie czekaj, gdzieś tu mam, o, tu. Ja się podpisuję się rękami, nogami. Dobrze, słuchaj, Dawid, co tam mamy na liście, bo widziałem, że trochę tego było.
No, pojawiła się cała dyskusja, także jeszcze wracając do tego, o czym przed chwilą rozmawialiście, czyli tych różnicach pod względem narodowości, to bardzo trafne pytanie zadał Karol, czy twoja narodowość, Paula, nie sprawia żadnych ewentualnych dodatkowych problemów w pracy z ludźmi? I tutaj doprecyzowując to, co Karol jeszcze o czym wspomniał, to na przykład, czy nie stało to na przeszkodzie z możliwością awansu czy jakiegoś dalszego rozwoju dla ciebie?
Oficjalnie nigdy nie miałam takich problemów, natomiast myślę, że może to mieć jakiś tam wpływ i słyszałam również o takich przypadkach gdzieś tam od innych kolegów Polaków, że tak się czują czasami dyskryminowani, jeżeli chodzi o awanse. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że gdzieś tam może to mieć jakiś tam wpływ. Nie jest tak kolorowo.
No, znaczy ja tutaj ze swojego doświadczenia z kolei w Holandii siedziałem i z tymi Holendrami swoimi dużo rozmawiałem i oni porównywali też siebie do Wielkiej Brytanii, taki mój dobry kumpel, i on mówił, że my jesteśmy podobni, że to jest trochę tak, że być może, że ty jako Polak, tak mi mówił, będziesz traktowany tak jak ja, bo ja jestem po takiej zwykłej uczelni i po dobrej, ale zwykłej szkole średniej. I ty jesteś Polakiem i będziesz tak samo traktowany, a są u nas topowe, drogie szkoły średnie i topowe uniwersytety, też często drogie, jakieś tam, no trzeba najlepiej być z dobrej rodziny, najlepiej kogoś znać i tak dalej. I ci ludzie od razu idą na przykład na mid-management. I ty ewentualnie całe życie się wspinając, może kiedyś do tego mid-managementu dostaniesz, a tam jest tak, że oni od razu na ten mid-management wskakują idą później w kierunku tego tak zwanego C-level i tak dalej, więc na przykład być może jest taka różnica, że niekoniecznie jako Polka po prostu nie awansujesz, tylko no, że będzie ten szklany sufit podobny jak też być może dla Brytyjczyków, którzy niekoniecznie skończyli Eton i Cambridge. Nie?
I właśnie tutaj pojawia się pytanie od Sylwii, czyli jak wygląda kwestia podejścia do kandydatów, czyli czy właśnie BBC kładzie nacisk na któryś z obszarów, wykształcenie, doświadczenie, praktykę, czy wszystko razem?
Ja myślę, że zdecydowanie praktykę. Tutaj w Anglii spotkałam się z tym, że praktyka jest no, podstawą, przynajmniej dla osób, które właśnie przyjechały do kraju. I tak, jak najbardziej, jeżeli masz praktykę w podobnym zawodzie albo nawet nie, a możesz jakby przenieść te swoje umiejętności do pracy, o którą aplikujesz, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to myślę, że zgodzę się tu z Igorem też, że jeżeli masz wykształcenie z danego kraju, no to wiadomo, tutaj z Anglii, to no jest to brane pod uwagę na pewno bardziej niż moje, powiedzmy, ta szkoła filmowa z Polski. Tak bym powiedziała.
Dawid tutaj ledwo nadąża, widzę.
Tak jest. Także kolejne też pytanie, może już z drugiej strony dla ludzi, którzy są w BBC, czyli jak wygląda inwestowanie w rozwój pracowników? Czy inwestują jakby w szkolenia? Jeżeli tak, to jakie to są? Jak podwyższać kompetencje i umiejętności w momencie, kiedy już jesteśmy w środku?
No z tym nie jest najlepiej, jakbym tak bym, znaczy tak, my mamy wewnętrzny system jakichś tam kursów, jest ogromna baza takich kursów wewnętrznych BBC, także można szkolić się po prostu na miejscu. Natomiast inwestowania w pracownika, że no nie wiem, możesz wziąć udział w jakimś poza organizacją, kursie, który jest bardzo drogi, firma za to zapłaci, raczej nie. Także.
Czy nie wpadnie to nasze szkolenie?
Z pracy nie, tam nie pośle. Nie, słuchajcie, bo to chodzi o to, że też, żeby. Bo BBC ogólnie, to główne, tak, to jest public service, czyli to jest publiczna. Ja tam nie pracuję. Ja nie pracuję w telewizji publicznej. Ja pracuję w BBC, takim oddziale, który się nazywa BBC Global News. I to jest firma, która jest komercyjna. Dlatego ja pracuję z klientami nad ich kampaniami reklamowymi. I to, co zarobimy na tym, wraca do BBC, do public service. Wspieramy ich dziennikarstwo dzięki temu. I na pewno takich rzeczy jak jakieś szkolenia finansowane przez public service nie ma. W mojej firmie to jest możliwe, tylko że pewnie jakby historycznie jeszcze takie praktyki nie są stosowane.
Super, ja się tutaj wetnę, bo mamy wyjątkowo zadam pytanie z YouTube'a, mimo że mówimy, że tylko stąd bierzemy, bo jest naprawdę świetne. Aż jestem głupi, że nie wpadłem na nie. Słuchaj, jakbyś mogła opisać jeden swój dzień jako project managerki. Na przykład dzisiaj, albo wczoraj, albo nie wiem, zeszły wtorek.
Dobra. To powiedzmy poniedziałek. Zawsze poniedziałki, środy, czwartki, piątki zaczynam dzień od kola z teamem, czyli mamy poniedziałki i piątki to są nasze takie update'y na temat projektów.
No właśnie, przepraszam, się wetnę, rozumiem, że teraz siedzicie zdalnie, nie?
Tak, wszyscy pracują od marca, nikt nie wrócił do biura, także wszyscy siedzimy w domach.
Tyle się starałaś, żeby się dostać do tego budynku, a teraz siedzisz w domu.
Wiesz co, powiem ci, że mieszkam bardzo daleko od tego budynku, więc szczerze mówiąc nie tęsknię za godzinnym dojazdem metrem, ale brakuje mi oczywiście biura i bycia z ludźmi, to jest najgorsze. Ale
tak. Zaczynasz od kola z teamem.
Tak, call z teamem. No i oczywiście robimy tam, co się stało w projektach, jakie są ruchy, czy mamy coś podpisane, czy nie, czy na coś czekamy, czy wysłaliśmy prezentację. No i każdy tam opowiada o swoich projektach. Mhm. No i później co? No, pewnie ma same.
Ile taki call trwa?
Pół godziny. Mhm. Ma być szybko, krótko, zwięźle na temat, bo oczywiście czekają kolejne Zoom call'e w ciągu mhm. dnia. No, także jeżeli jest nowy brief, powiedzmy, tak, przychodzi nowy brief od naszego sprzedażowego sales team, tak, wysyła nam, że o, mamy klienta zainteresowanego, tutaj jest brief od nich, no i to przychodzi do nas i my musimy jakby wyjść z pomysłem, tak, co my chcemy dla tego klienta zrobić. Więc ja pracuję ze strategami, oni się nazywają content strategists, to są właśnie strategie od tej reklamy, tak, od tej treści, którą będziemy tworzyć. No, no i zastanawiam się, dobra, ja muszę sprawdzić, ile mam pieniędzy z tego budżetu, który klient przekazuje na naszą produkcję. Czyli w zależności od tego, ile jest pieniędzy, strateg wymyśla, co możemy zrobić. No i ja mu mówię, dobra, to możemy, na to nas stać, na to nas nie stać i tak dalej, i tak dalej. Także no, tu się spotykamy, rozmawiamy na kolach i tak dalej. Strateg później przygotowuje prezentację, którą właśnie sprzedaż znowu pitchuje do klientów i czekamy, tak? I czekamy, oczywiście, że tam masa jakby zatwierdzeń, potwierdzeń, sprawdzanie, compliance i to wszystko idzie po kolei. No i czekamy wtedy na odzew od takiego klienta, czy tak, czy nie. Są jakieś poprawki, jest jakiś feedback. No i takich briefów przychodzi kilka w tygodniu, także rozdzielamy też pracę, kto nad czym pracuje. To jest oczywiście oprócz tych moich dwóch projektów, które po prostu na bieżąco.
To na przykład są te ministerstwa turystyki.
Turystyki, tak.
I inne rzeczy. Czyli w trakcie dnia, po takim kolu porannym, rozumiem, że też siedzisz dość sporo na mailu i na takich kolach właśnie, gdzie uzgadniacie te strategie, czy już to wysłać do klienta, pewnie się spotkacie z klientem na Zoomie, tam na Teamsach i z nim mu to na przykład zapiczujecie, zaprzedstawicie, ale to oczywiście ty nie piczujesz, tylko ktoś, kto to przedstawił, tak?
Tak. Także no różne, bo to jest w różnym stadium są różne projekty, także co chwila jest coś innego. Nie wiem, jak do końca będzie wyglądał mój dzień, bo może przyjść kilka projektów na raz, może, nie wiem, być niekompletny team, to trzeba się czymś tam zająć, także, także no jest co robić.
Ile maili dziennie? Tak dostajesz, pieraz drzwi?
Wiesz co, nie wiem, bo ja je odczytuję na bieżąco, że nie liczę. No ale sporo. Tylko tak jak mówię, próbujemy się jednak ze swoim teamem komunikować bardziej przez czat, bo jest szybciej, przez call i tak dalej.
Mhm. Okej. Dobra. Dawid.
Bardzo ciekawe pytanie od Aleksandra. I tutaj zaczynam cytować. Z tego, co obserwuję UK, to BBC jest niemal instytucją zaufania publicznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiadomości. Chyba mało kto kwestionuje ich wiarygodność. Czy ma to jakieś przełożenie na pracę twoją? Czy są na to jakieś procesy? Czy to wynika z kultury organizacyjnej?
No tak, to jest prawda, co Aleksander powiedział i też jest to potwierdzone teraz, zwłaszcza w pandemii.
Właśnie.
Słuchajcie, bo właśnie ta firma, znaczy BBC Global News, tak, jest dostępna globalnie, nie jest dostępna w UK. To, co ja robię, tutaj mieszkańcy UK nie widzą na stronach internetowych, to wszystko jest jakby za granicę. I właśnie w pandemii bardzo dużo osób ściągnęło jakieś aplikacje, gdzieś tam się zapisało i jakby sprawdzało głównie BBC dla informacji, dla rzetelności tych informacji. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych też ogromna ilość osób.
Ja nie powiem, że też należy do tego typu osób, bo właśnie przychodzi się do głowy, no szczerze, no tutaj okej, no rozmawiam po godzinach, mogę powiedzieć szczerze, no CNN po prostu odleciało totalnie w lewą stronę no i ten obraz już jest bardzo daleki od centrum, a BBC dalej jest, no mniej więcej można powiedzieć, że gdzieś w tym centrum mniej lub bardziej się trzyma i to jest bardzo cenne i też często wchodzi.
Tak, dokładnie. To jest bardzo duży nacisk na to, żeby jakby nie było tych stron, jakby tego dźwięku w żadnych artykułach, w żadnych programach i mamy takich strażników, tak, jakby, którzy sprawdzają zawsze, czy to wszystko jest, czy może to pójść na wizję, czy właśnie jest zgodne z wartościami BBC. I cóż, no dzięki temu ja jestem dumna z tego miejsca, w którym pracuję również i fajnie, oczywiście są i zwolennicy, i przeciwnicy BBC, to wiadomo, natomiast no myślę, że tak, publiczność ufa bardzo temu dziennikarstwu, bo stara się BBC być jak najbardziej rzetelna, jak może, także.
Super. Co tam nam, Dawid?
Uwaga, teraz leci cała seria pytań project menedżerskich. To najpierw zacznijmy od tych narzędziowych. To pytanie odnośnie tego, czy jeszcze coś, cokolwiek oprócz Teamsa wykorzystujecie w codziennej pracy?
No tak, to znaczy, no oczywiście pracujemy też na Excelach, na Excelu, gdzie mamy budżet.
Ulubione narzędzie project
menedżera. Tak, ale właśnie to jest ograniczone, także z tego się cieszę. Tworzymy budżet, tak, mamy swój budżet na Excelu. Co tam jeszcze używamy? No mamy program do tworzenia stron internetowych, które ja praktycznie robię te strony również. To jest taki wewnętrzny page builder i tam właśnie project management, wszystko tam wypełnia i tak dalej, te strony jakby tworzymy. Co tam jeszcze?
Ale to są strony internetowe czy intranetowe?
Internetowe. To, co widzisz finalnie, to jest coś, co ja poukładałam jakby, tak, okay. Stworzyłam własnoręcznie. Co jest super w ogóle, ja to bardzo lubię robić, jest bardzo fajne.
Ja pierwsze pieniądze w życiu, chyba w 98 roku zrobiłem na robieniu stron internetowych, także...
O! No nie, fajne, bardzo fajne zajęcie, bardzo to lubię. Takie kreatywne troszkę można.
Dawid, lecisz serią.
Dobra, czy sama możesz podjąć decyzję, kogo masz w zespole projektowym i czy jesteś też odpowiedzialna za budżet dla projektu?
Nie mogę podjąć decyzji, kogo mam w zespole, to raczej mój menadżer mnie jakby dopina do projektów, ponieważ jestem jeszcze na jakby, znaczy to nie jest juniorskie stanowisko, ale jestem assistant project manager, to jest jakby mój tytuł, także. Płacą mi mniej, także nie mam tej decyzyjności. I przepraszam, druga część pytania, ja mam po prostu dzisiaj...
Budżet, zarządzanie budżetem.
O, budżet. Tak, to znaczy budżet, mamy też jakieś tam zasady, tak, że budżet nie może przekroczyć ileś tam jakiegoś tam procentu całości kosztów projektu, więc ja muszę się w tym trzymać po prostu, w tych widełkach, ale właśnie mogę gdzieś tam zasugerować, że może warto by było wydać więcej pieniędzy na, nie wiem, stworzenie wideo albo użycie, nie wiem, już nagranego wideo albo, nie wiem, trzy artykuły zamiast dwóch albo stworzenie zupełnie nowej strony internetowej, czyli na zamówienie, tak, czyli cały design i to wszystko, na to też można, także no mam jakąś tam kwotę, którą mogę operować i sugerować, co możemy, a czego nie.
Super. Lecisz, Dawid.
Kolejne z serii to dotyczy tego, czy jest jakaś metodyka zarządzania projektami u Was, czy tylko Prince 2?
Okej.
Okay. A co to jest Prince 2, tak?
Wiecie co, my nie mamy jakby takiej metodyki ustalonej, że ma być tak, a nie inaczej. I teraz w ogóle mamy taki, to jest pomysł mojego menadżera, że każdy ma mieć takie umiejętności, żeby mógł pracować na każdym projekcie innej osoby. Także jakby, żebyśmy pracowali linearnie, czyli wszędzie jeżeli, nie wiem, trzeba zastąpić, czy wymieniać się nawet tymi projektami, żebyśmy mogli, byli w stanie to zrobić. Mhm.
Dobra, a teraz bardziej z powiedzmy politycznej kwestii, czyli jak bardzo Brexit wpływa na to, co się dzieje w codziennej pracy?
Nie wpływa wcale, jak na razie, na moją pracę. Jedynie
jedzenie w sklepie jest, wszystko jest.
No nie, jedynie tylko piszą nam telewizory w ofisie, więc ciągle po prostu o tym trzeba było czytać, patrzeć, oglądać. Już tak żartując. Ale nie ma na razie żadnych.
Mhm. Czy jakie, jeżeli mówimy o angielskim konserwatyzmie i niechęci do zmian, czy to jest coś, co faktycznie istnieje, czy to jest mit, który możemy tutaj obalić?
Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, w życiu codziennym jest coś takiego, że nie wiem dlaczego, ale dalej ktoś projektuje dwa krany w zlewach, nawet w nowoczesnych budynkach.
To jest element ich dziedzictwa.
Tego zrozumieć nie mogę. No może tak, faktycznie jest to, ale tylko, że nikomu to nie służy. Więc no, pod tym względem czasami ludzie są mega konserwatywni. W pracy, no myślę, że nasz, ponieważ my musimy jakby sprostać wymaganiom klientów, to ta elastyczność musi być i jednak jeżeli trzeba coś zmienić w, nie wiem, w zasadach, to raczej będziemy to przegadywać i będziemy skłonni, żeby gdzieś tam zrobić coś inaczej. Także no, u mnie raczej to w ten sposób wygląda. Mhm.
A co było i może nadal jest dla Ciebie najtrudniejsze w tej pracy?
Ale to już chyba odpowiadała Paula. Mówiła o tych kontaktach z klientem.
Okej.
Okay. Tak.
Widziałem to pytanie i mówię, kurczę, no przecież mówiła.
Nie słuchają.
Dobra, to tak naprawdę cała lista pytań z publiczności, która się pojawiła, już została przeczytana.
Dawid, masz coś jeszcze od siebie? Czy pytamy Paulę o jej ostatnie słowa?
Myślę, że możemy przekazać głos Pauli.
Słuchaj, Paula, no to może chciałabyś z czymś zostawić ludzi, z jakąś myślą, jakimś poleceniem, czegoś, coś rekomendujesz albo coś myślałaś?
No, zarekomendować mogę tylko to, żeby robić to, co się lubi i jeżeli nie jest nam dobrze tam, gdzie jesteśmy, to żeby sięgnąć tam, gdzie chcemy, nawet jeśli to jest bardzo, bardzo wysoko albo, nie wiem, wydaje się nieosiągalne, ale tak nie jest. Można, jak się chce, to można i polecam bardzo wszystkim.
Super. Super, mega myśl na koniec.
Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0bs.pl/społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia i do usłyszenia.